sakrament pokuty jako podstawowe narzędzie miłosierdzia to jest, to niech będzie temat dzisiejszego naszego rozważania. Na początku już nie będę cytował całej tej przypowieści z Ewangelii Świętego Mateusza o darowanym długu i o potrzebie przebaczania 77 razy, tylko wykorzystam jeszcze raz te liczby, które padają w przypowieści. Jezus mówi, żeby przebaczać 77 razy, to znaczy zawsze. I Jezus mówi, że daruje, że król darował 10 tysięcy talentów, czyli wszystko, choćby nie wiem ile. I te dwie cyfry pokazują logikę sakramentu pokuty, że Bóg przebacza 77 razy po 10 tysięcy talentów. Więc Bóg przebacza zawsze i przebacza wszystko. Nawet w ekstremalnych sytuacjach. Chciałbym kilka tych ekstremalnych sytuacji przedstawić, dlatego że dają mi bardzo dużo nadziei. Kiedy Jezus wisi na krzyżu, do przegranego człowieka konającego razem z nim mówi: dziś będziesz ze mną w raju. Dla Jezusa nie ma przegranych. Jezus, patrząc na tych, którzy go ukrzyżują, którzy go zabijają, mówi: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ile jest w tych słowach nadziei? Jezus już przewiduje, przygotowuje może bardziej ewentualne nawrócenie któregoś z nich. Może jak zrozumie, to poprosi o przebaczenie. Ojcze, przebacz mu wtedy. Już mu chcieli przebaczyć. Dwa bardziej współczesne przykłady. Parę lat temu do takiej świadomości Kościoła wypłynęła postać Jacques'a Fesza. Jacques Fesz był to człowiek, który po przegranym życiu, bardzo poplątanym, w którym było i nieślubne dziecko, i zadłużenie, i złe kontakty z ojcem, i w końcu zabójstwo policjanta. Jacques Fesz został wyrokiem sądu skazany i zgilotynowany we Francji w latach 50. Natomiast ostatnie kilka miesięcy jego życia to jest nawrócenie i to jest relacja z Bogiem wręcz mistyczna. Teologowie są wręcz zauroczeni, zdziwieni prostotą i głębią jego relacji z Jezusem, którą nawiązał w więzieniu, oczekując na wykonanie wyroku. W latach 90. kardynał, arcybiskup Paryża, kardynał Listiger, rozpoczął jego proces beatyfikacyjny, który został zakończony w 2011 roku. Będziemy najprawdopodobniej mieć błogosławionego mordercę, który na wolności niewiele dobrego zrobił, więcej złego. Ale dla Boga nie ma przegranych. Bardzo taka kontrowersyjna kolejna postać, Rudolf Hess. Pierwszy komendant Auschwitz. Rudolf Hess zainicjował działanie maszyny śmierci, która pochłonęła 1 100 000 ofiar. To są tylko dane szacunkowe. Tak naprawdę nikt nie wie, ile osób tam naprawdę zginęło. Kiedy rozpoczynał pracę w Krakowie, w tym dystrykcie, okazał łaskę jednemu z jezuitów, prowincjałowi, ojcu Władysławowi Lonowi, ówczesnemu prowincjałowi jezuitów, ponieważ ojciec Lon rozmawiał z nim płynnie po niemiecku, a zawsze Niemcy to doceniali, dlatego znalazł życzliwość w oczach Hessa. Kiedy Hess już został złapany, kiedy został osądzony jako zbrodniarz wojenny, zdziwił się ludzkim traktowaniem ze strony polskich strażników więziennych. To go złamało. nie liczył na to, że będzie tak potraktowany. Że mimo swojego bestialstwa oni go traktowali jak człowieka. Poprosił o spowiedź i poprosił właśnie ojca Władysława, jezuitę. Złożył katolickie wyznanie wiary, wyspowiadał się i przyjął Komunię Świętą. Tutaj warto używać słowa jeżeli, żeby przynajmniej trochę złagodzić szaleństwo tego, co się stało, szaleństwo miłosierdzia. Jeżeli jego wyznanie wiary jest prawdziwe, było szczere, prawdziwe, jeżeli jego spowiedź była szczera i prawdziwa, to będzie zbawiony, będzie w niebie. Czyśćca mu co prawda nie zazdroszczy, natomiast niebo jest dla niego bardzo realne. I może się zdarzyć taka dziwna sytuacja, że pierwszy komendant Auschwitz będzie w niebie, a wielu z tych, którzy zginęło w Auschwitz, nie. Przecież do pieców nie szli sami święci. Podli ludzie też ginęli w Auschwitz. I jeszcze ciekawsza rzecz, że Rudolf Hess może w niebie spotkać tych, których zabił, uruchamiając tę maszynę śmierci. Może ojca Kolbego. Zastanawiam się, jakby wyglądało to spotkanie kata i ofiary, komendanta i numeru w obozie. Święty pośród świętych. Nie doceniamy Bożego miłosierdzia. Jeżeli przyjął sakrament pokuty na mocy tej spowiedzi, niebo jest dla niego. Bóg przebacza zawsze i przebacza wszystko. I to jest jego chwała. Tak sobie to wyobrażam, że okazanie miłosierdzia takiemu Rudolfowi Hessowi może nas gorszyć. Ale z drugiej strony to jest zwycięstwo Boga. Bóg wobec wszystkich aniołów i świętych może powiedzieć: to był zbrodniarz, ale ostatnie słowo w jego życiu należy do mnie. To jest zbrodniarz, ale większe niż jego zbrodnie jest moje miłosierdzie. I mimo że pierwszym odruchem może być zgorszenie, jak można? To z drugiej strony, czy to nie jest nadzieja dla nas? Czy to nie jest nadzieja dla przegranych? Czy to nie jest nadzieja dla tych, którzy tak właśnie o sobie myślą, że z mojego życia to się już nic nie wyciśnie? Sakrament pokuty, cud pokuty, cud pojednania. Bardzo często w sakramencie pokuty akcentujemy to, co ludzkie. Wstyd spowiednika, to, co spowiednik powie, czyli tak zwaną naukę, pouczenie. Nieraz mamy oczekiwania względem sakramentu pokuty, takie nazwijmy je terapeutyczne, że spowiednik to będzie ktoś w rodzaju Paulo Coelho, powie dwa mądre zdania i wszystkie moje problemy w życiu się rozwiążą, połączy wszystko ze wszystkim, podzieli i stanie się magiczny cud. Tymczasem sakrament pokuty jest i prostszy, i cudowniejszy niż Paulo Coelho. Dlatego, że pierwsze, co trzeba powiedzieć o sakramencie pokuty, to jest właśnie to, że to jest sakrament. Że to jest działanie Boga w nas. Że to jest odpuszczenie grzechów. To jest cud sakramentu pokuty. Sakrament pokuty nie zastąpi terapii, jeśli jest konieczna. Natomiast tutaj przy okazji pozwolę sobie na taką małą dygresję. Mam mały żal nieraz do kaznodziejów, że próbują przeciwstawiać terapię i sakrament pokuty. Słyszałem nieraz takie zdania, że ludzie w Europie Zachodniej odrzucili sakrament pokuty, dlatego coraz więcej tam jest psychologów i potrzebują pomocy psychologicznej. W naszych znerwicowanych czasach będzie coraz więcej potrzeb pomocy psychologicznej. dlatego że tak sobie ten świat organizujemy. Natomiast ani sakrament pokuty nie zastąpi terapii, ani terapia nie odpuści grzechów. A najlepiej, jak się to połączy w jedno, wtedy kiedy trzeba oczywiście. Owoce są wyśmienite. Nieraz byłem świadkiem takiej sytuacji, że tam, gdzie terapia stanęła w martwym punkcie, tam zdarzył się właśnie taki cud sakramentu pokuty, który przełamał pewne rzeczy i uzdrowienie poszło dalej. I odwrotnie też, niestety, wiele owoców sakramentu pokuty tracimy, dlatego że od strony psychologicznej jesteśmy niedojrzali. Nie mówię, że wszyscy, ale to się zdarza. Więc po pierwsze jest to sakrament, dzieło Boga w nas. A to, co się w tym dziele, to, co się w tym sakramencie dzieje, to jest liturgia. Kiedyś mnie olśniło, to jest takie cudowne, kiedy zdajemy sobie na pewnym etapie życia sprawę z rzeczy oczywistych, które ktoś obok doskonale rozumie i wie, a dla nas to jest odkrycie, dla mnie na przykład. Kiedyś właśnie odkryłem, jeżeli to jest sakrament, to znaczy, że to, co się dzieje tam w tej szafie, to jest liturgia. Liturgia, którą sprawuje spowiednik i ja ją sprawuję. Więc grzechy, które wypowiadam, to jest liturgia, to jest uwielbienie Boga. Jeżeli Bóg otrzymuje chwałę, doznaje chwały przez to, że mi odpuścił grzechy, że i nad moim życiorysem, tak jak nad tymi trudnymi życiorysami Hesa, Fesza, dobrego Łotra, dzisiaj dobrego, jeżeli On nad tymi życiorysami wypowiedział ostatnie słowo i to jest chwała Jego i to jest zwycięstwo Jego miłosierdzia, to te wszystkie słowa, które ja wypowiadam w sakramencie pokuty, finalnie to jest uwielbienie Boga. Wyznając moje grzechy, oddaję chwałę Bogu, mówiąc niejako: to Ty jesteś zwycięzcą, Ty jesteś Panem. Dwa słowa dzisiaj o warunkach dobrej spowiedzi. Z pewnością słyszeliśmy o warunkach spowiedzi już mnóstwo razy w życiu. Ale ponieważ powtarzanie jest jednocześnie często pogłębianiem, więc pozwolę sobie i ja dzisiaj dołożyć do tego naszego skarbu i swoje 3 grosze. Chciałbym warunki do dobrej spowiedzi podzielić nie na, chociaż jest ich 5, na takie 3 kategorie. I po pierwsze połączyć rachunek, czyli przygotowanie do spowiedzi, to rachowanie grzechów, ze szczerością, bo potem trzeba to, co się wyrachowało, szczerze wyznać. I już na początku powiedzieć, że spowiedź szczera, szczerość w spowiedzi wcale nie oznacza tego, że ona musi być dokładna albo precyzyjna. Szczerość nie oznacza precyzji. Często mam takie wrażenie, że osoby, które się spowiadają, czasami mają takie skrajności. Jedna i druga skrajność chyba najczęściej jest podyktowana lękiem. Czasami jest to taka skrajność, że chcemy aż, no nie wiem jak to nazwać, perwersyjnie dokładnie opisać wszystko, co się zdarzyło w życiu. Nie jest to potrzebne. Może to są takie osoby gnane lękiem, że żeby to było dobrze, żeby to było szczerze, żeby ta spowiedź była ważna. A druga skrajność, też chyba spowodowana lękiem, wstydem, skrępowaniem, nie wiem, żeby powiedzieć jak najogólniej i mieć to już za sobą. A ponieważ zwykle w życiu bywa tak, że skrajności szkodzą, więc najzdrowiej, zdrowie jest gdzieś po środku. Szczerość zakłada jakąś dokładność, jakąś precyzję, ale do niej się nie ogranicza. Zresztą Bóg zna nas lepiej. To jest kuriozalne myśleć, że opowiemy Bogu o tym, co On wie lepiej. Wyznanie grzechów szczerość tego wyznania nie polega na tym, że ja poinformuję Boga, co mi się przydarzyło, bo On to wie. Że poinformuję spowiednika, co mi się przydarzyło w życiu. Proszę zobaczyć, żeby naprawdę zrozumieć, co się dzieje w naszym życiu, to musielibyśmy długo opowiadać i zacząć chyba gdzieś w okolicach poczęcia, jeszcze od swoich rodziców. Dlatego, że kłócić się w każdej rodzinie to oznacza coś innego. A ja potrzebuję to usłyszeć tylko po to, żeby to odpuścić. Tylko po to. I tak można by było wymieniać jeszcze te grzechy takie najczęściej powtarzające się, powiedzmy, kłócić się, złościć się, przeklinać, załóżmy, nie? Ale kłótnia, myślę, że to jest dobry przykład. Kłócić się w każdym domu to znaczy co innego. W niektórych domach jest to normalny sposób komunikacji, który już nikogo nie wzrusza. Nie mówię, że to są zdrowe domy. Wyznać grzechy to uznać się winnym. Nie poinformować. To powiedzieć, przyznaję się i zrobiłem to. I żeby przyznać się do tego, co zrobiłem, potrzebny jest ten konkret, co zrobiłem. Ale jeszcze raz to powtórzę, spowiednikowi jest to potrzebne tylko po to, żebym mógł to odpuścić. Bo to odpuszcza w imieniu Boga, a nie swoim. A Bóg zna nas doskonale. I powtórzę to, o czym mówiłem wczoraj. To przyznanie się do winy dzieje się w atmosferze absolutnej miłości, bo wyznaję ten grzech po to, aby mi był odpuszczony, po to, abym skosztował Bożego miłosierdzia, nie po to, żeby mnie ktoś potępił. To jest taka postawa, która jest postawą tak jak u lekarza. Przychodzimy do lekarza i nie chcemy nic ukrywać, prawda? Lekarzowi wystarczy powiedzieć, gdzie boli. I to trzeba zrobić naprawdę szczerze. Ale nikt nie jest chyba na tyle szalony, żeby oczekiwał od pacjenta znajomości terminologii medycznej. To lekarz ma się na tym znać. Ja mam pokazać, gdzie boli. I to wszystko. Jeśli chodzi o wyznanie grzechów, to jeszcze warto powiedzieć, co wyznajemy, a czego nie trzeba wyznawać. Nawet muszę powiedzieć, że to jest szkodliwe nieraz, bo powoduje dużo zamętu, a zupełnie niepotrzebnego. Otóż nie spowiadamy się z uczuć, bo uczucia nie mają wartości moralnej. Dobre albo złe w moim życiu może być to, o czym ja decyduję, co robię, a nie to, co się ze mną dzieje. To jest takie podstawowe rozróżnienie jeszcze. Cudownie o tym mówił Karol Wojtyła w książce Osoba i Czyn. To, co się we mnie dzieje, ze mną dzieje, to nie jest mój grzech. To, co ja robię, co działam, o czym decyduję, to może być grzech. Mamy takie nieszczęście w języku polskim, że pewne postawy z jednej strony i uczucia z drugiej wyrażamy tymi samymi słowami. I warto jest się zastanowić, czy czasami to jest uczucie, czy to jest postawa. Czy to się stało, czy tylko to się działo we mnie. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś przychodzi do konfesjonału i mówi: nienawidzę mojego ojca. Jak tylko mam okazję, to pytam, co to znaczy? Bo nieraz to wcale nie oznacza grzechu. Tylko ktoś w ten sposób, nienawiść, opisuje uczucie, które w nim jest. Nieraz, jeżeli jest taka okazja, że można dłużej porozmawiać, pytam: nienawidzisz swojego ojca, co ma się mu stać? Jak się chcesz zemścić? Ma być chory na raka, ma zginąć w wypadku, ma mu urwać nogę, głowę, ucho. Nie, ja nie chcę, żeby mu się nic złego stało. To znaczy, że go nie nienawidzisz, tylko przeżywasz ból i tak ten ból opisujesz. Takie masz uczucie w sobie, które najlepiej opisuje słowo nienawiść, ale to jest uczucie. Nie ma żadnych konsekwencji to uczucie. Dlatego nie jest grzechem. W tym momencie też warto dotknąć takiego tematu jak przebaczenie. W tej przypowieści wczorajszej słyszeliśmy na końcu słowa: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Przebaczyć z serca. Co to znaczy? już nie chcę tak zaczynać od Adama i Ewy, ale w Biblii serce oznacza coś zupełnie innego niż u nas. U nas to gdzieś w okolicach walentynek jest ta definicja. Natomiast w Biblii serce to jest dużo więcej. To jest i rozum, i odwaga, i myślenie. Cały człowiek to jest serce. Więc jeżeli ja cały nie przebaczę, to wtedy będzie ze mną źle. Natomiast kiedy dzieje się przebaczenie? Kiedy ma ono tą wartość moralną? Wtedy, kiedy ja decyduję, chcę przebaczyć. Rezygnuję z zemsty. Rezygnuję z odwetu. I w tym momencie, kiedy decyduję, że rezygnuję z odwetu, dokonuje się przebaczenie. Co nie znaczy, że mnie przestaje boleć ta krzywda, którą mi ktoś wyrządził. Wszystko, co się... Takie przebaczenie dopiero rozpoczyna proces uzdrowienia. To zło, które we mnie było, przez przebaczenie może ze mnie ujść. Natomiast wtedy dopiero rozpoczyna się proces, który często w duchowości nazywamy procesem uzdrowienia wewnętrznego. Taka rehabilitacja. Złamie ktoś rękę, ręka się zrosła, ale nie da się jeszcze ruszać. Trzeba rehabilitację. Jak ktoś zadał mi cios mojej wrażliwości, mojej duszy, mojemu wnętrzu, mojej psychice, już mogę funkcjonować normalnie, rezygnuję z zemsty, ale boleć jeszcze chwilę może. Trzeba, jeżeli byśmy tutaj tą rehabilitację chcieli opisać za pomocą słowa naświetlanie, to trzeba po prostu być naświetlanym Bożym miłosierdziem, Bożą miłością. Trzeba jechać do Łagiewnik i tam sobie wyobrazić, że ten obraz jest taki właśnie naświetlający. No, stanąć w obliczu miłosierdzia Bożego i pozwolić się kochać. Kochaj mnie, Boże, zamiast tych, którzy mi miłość zabrali. To jest proces uzdrowienia. Żal, skoro jesteśmy już przy uczuciach i przy przebaczeniu, to jest też taki nakaz, żeby żałować szczerze za grzech. I też od razu chcę powiedzieć, to nie chodzi o to, żeby sobie wygenerować uczucie żalu. Żalowi nie musi towarzyszyć żadne uczucie. I to jest ukłon w stronę panów, szczególnie tych mniej uczuciowych. Że klękając przed kratkami konfesjonału, wcale nie muszę nic czuć. Wystarczy, że mam świadomość zła, które popełniłem. Świadomość zła, dostrzeżenie zła, to jest źródło, z którego wypływa postawa żalu. Bo jeżeli wiem, na czym polega zło, które popełniłem, to byłbym głupi, gdybym tego nie żałował. Gdybym jakoś przynajmniej nie czuł jakiegoś skrępowania, wstydu. Różnie to można opisać. Świadomość zła, to jest źródło żalu. Dlaczego też o tym mówię, że to nie ma być uczucie, ale to ma być postawa, która może być spokojnie lokowana gdzieś w naszym rozumie. Rozumiem zło, które popełniłem. Wiem, że to jest zło. Tak nie powinno być. Dlatego, że są grzechy przyjemne. Jeżeli pierwszy raz od lat miałem odwagę pokłócić się z teściową, jakież to było przyjemne. Ona była zdziwiona, ja triumfowałem i jeszcze mam za to żałować? Przecież to jest zwycięstwo. Czasami to jest droga, która rozpoczyna się proces normalizacji stosunków, mówiąc językiem dyplomatycznym. Ja mam za to żałować? Nie. Za normalizację nie. Ale za to, że trzeba było tyle lat czekać, żeby ktoś miał odwagę w ogóle coś powiedzieć, to tak. Za krzyk, tak. Za to, co jest złe w tym, co się stało, to tak. Tutaj cały jest pakiet też grzechów, nie chcę tutaj za bardzo się rozwodzić, grzechów związanych z seksualnością. Nieraz jak się spowiada ktoś i tak czuje, że można porozmawiać na takiej troszeczkę luźniejszej stopie, to się pytam, no fajnie było? No tak. Mówię, bo to dar Boży. No musi być fajnie. Że Bóg zrobił po to, żeby było fajnie. Tylko ani czas, ani miejsce. Nie w tym czasie i nie w tym miejscu. Kiedy mówię o grzechach związanych z seksualnością, i ja wcale nie oskarżam dzisiaj, szczególnie młodych ludzi, o to, że mają złą wolę. Oni są oszukani. Oni są po prostu oszukani. I bardzo często używam na opisanie tego zła, za które czego używa żałować, słowa inflacja. Myślę, że doskonale przeżywamy ten wyraz, prawda? Co to znaczy inflacja? Że za te same 50 zł dzisiaj mogę kupić dużo mniej, na przykład paliwa, niż 10 lat temu. Dużo mniej. Współżycie seksualne to jest coś takiego samego technicznie, tak to sobie opiszmy, nie? Natomiast dużo mniej tym można wyrazić, jeżeli się je nieodpowiedzialnie rozpoczyna. I to jest inflacja. I ponieważ wiemy, widzimy, możemy zrozumieć, że to nie jest szczyt marzeń. Nieraz się pytałem w konfesjonale, tak to sobie wyobrażałeś, jak miałeś 19 lat, że to tak będzie? Tak to sobie wyobrażałaś? No w sumie nie. No i za to właśnie tu jest ta przestrzeń do żalu. Jeżeli to się uda złapać, to właśnie za to możemy żałować. Za to, co straciliśmy. Za tą inflację, za pochopność, za nieczas i za niemiejsce. W końcu tak podsumowując to, za co żałować trzeba, to właśnie takie pytania sobie można stawiać. Czy postąpiłem najlepiej, jak mogłem? Jeżeli można było lepiej, to różnica jest do odżałowania. Jeżeli to nie jest szczyt marzeń, to różnica jest do odżałowania. Jeżeli to nie jest szczyt moich marzeń, a jeżeli to nie jest szczyt marzeń Boga, to też. Bóg jest mądrzejszy. Ta różnica między tym, jak ja sobie pewne rzeczy wyobrażam, a jak Bóg, to jest ta dawka żalu. Tu przy okazji taką rzecz napomknę. Żyjemy w demokracji i w wolności. To jest i nasze szczęście, i nieszczęście. Dlatego, że mam takie wrażenie czasami, że ludzie sobie dzisiaj mylą. Wszystko mi wolno z takim stwierdzeniem, że na wszystkim się znam. Zobaczcie, jak to jest blisko. Wszystko mi wolno, wszystko mogę zrobić, co chcę. I czasami komuś się wydaje, że jeżeli wszystko mogę i ja o tym decyduję, to ja też powinienem wiedzieć najlepiej. Nie, właśnie nie. To, że wszystko mogę, nie oznacza, że na wszystkim się znam. A żal może posłużyć do tego, żeby powiedzieć Bogu, ja zrobiłem tak, jak zrobiłem. Ale ufam, że ty jesteś mądrzejszy. Tobie chcę przyznać rację, nawet jeżeli czegoś nie rozumiem. Poprawa i zadośćuczynienie. Te dwa warunki spowiedzi sobie weźmy jeszcze dzisiaj łącznie. I jeszcze, i już na początku też chcę powiedzieć. Poprawa to nie to samo, co skuteczność. W postanowieniu poprawy mocnym nie mogę powiedzieć, że nie chodzi o skuteczność, ale na pewno nie na pierwszym miejscu. To nie to samo, co skuteczność. Jutro o tym będzie troszeczkę więcej. Postawmy się w takiej, zrozummy naszą sytuację. Jesteśmy w świecie po grzechu pierworodnym. Jesteśmy w świecie zdefektowanym. Sami jesteśmy zdefektowani. Mamy skłonność do zła. Mocne postanowienie to nie jest obiecanie Bogu, że po spowiedzi będę jak Matka Najświętsza. To jest szaleństwo. Nie będę. Jeszcze wiele razy się będę spowiadał. Mocne postanowienie to znaczy uczciwe. Uczciwe. To znaczy decyduje się na pewien wysiłek. Czy przyniesie skutek, czy nie, nie wiem. Ale będę walczył. Pozmagam się trochę. A resztę zostawiam Bogu. Gdyby postanowienie poprawy oznaczało skuteczność, to proszę zobaczyć, w jak rozpaczliwej sytuacji byliby wszyscy ludzie, którzy pragną miłosierdzia Bożego, a są uzależnieni, są zniewoleni, są uwikłani. Przecież oni by się nawet nie mogli spowiadać, bo by ich spowiednik rozliczał ze skuteczności. A czasami przychodzi taki czas, gdzie jest regres i oni mają prawo się spowiadać, mają prawo do miłosierdzia. Bóg im takie prawo daje. Czasami jedyna wierność, na jaką ich stać, to jest po prostu pokornie klęknąć i powiedzieć znowu. I Bóg im okaże miłosierdzie, chce im okazać miłosierdzie. Ale to jest też nasza sytuacja, każdego z nas. Jest w tym pewna mądrość i moc, żeby pokornie przychodzić i mówić znowu, żeby pozwolić Bogu się rozgrzeszać. Proszę zobaczyć, że nawet takie pokorne przychodzenie, pomimo braku jakichś przejawów skuteczności, i tak bardzo dużo daje. Co daje? Zostaje ocalona moja tożsamość. Człowiek, który się spowiada notorycznie z tych samych grzechów, przynajmniej wie, kim jest. A ten, kto się nie spowiada, bardzo szybko może tą tożsamość stracić. Nie wie, skąd pochodzi, dokąd podąża, i to nie jest o Duchu Świętym wtedy, tylko o jego namiętnościach. Ktoś, kto się pokornie spowiada, nawet z tych samych grzechów, wie, gdzie jest dobro, a gdzie zło. Nazywa je po imieniu. I może przynajmniej jedno zrobić. Świetnie to święty Augustyn kiedyś podsumował, że jeżeli nie możemy naśladować Boga w świętości, przynajmniej możemy Go naśladować w tym, że mamy obrzydzenie do grzechu. I to człowiek spowiadający się, nawet w nałogu, nawet w uwikłaniu, doskonale rozumie. On nie traci swojej tożsamości. Zresztą, skoro mówię o nałogach, to powiedzmy też o świętości. Kto to jest święty? Kogo kanonizuje Kościół? Kogo beatyfikuje? O co w tym wszystkim chodzi? Bardzo często, kiedy mówimy o świętych, to stają nam przed oczyma tacy mocarze, którym się wszystko w życiu udało, którzy byli wierni Bogu, po prostu ponad przeciętność i dla przeciętnego człowieka w sposób niemożliwy do naśladowania. I że ich czcimy. Nie. To prawda, że to byli zwykle wielcy ludzie. Albo bardzo pokorni, którąś z cech mieli zapewne w stopniu heroicznym. Ale kogo czci Kościół w świętych? Boga, Chrystusa. W świętych czcimy Boga, który dał im tyle łaski, albo oni potrafili skorzystać z tej łaski, że to Bóg w nich zwyciężył. Boga czcimy w świętych. Kilka razy rozmawiałem z protestantami na ten temat. Oni są w stanie taką koncepcję świętości przyjąć. I ona jest taka źródłowa dla Kościoła. To Boga czcimy w świętych. Maksymilian Kolbe zwyciężył w Auschwitz. Bóg zwyciężył. Bóg go tego wszystkiego nauczył i on mu dał taką zdolność. Boga czcimy bardziej niż Maksymiliana. I tak jest ze wszystkimi świętymi. Bóg zwycięża. Więc jeżeli człowiek pokornie przychodzi do spowiedzi i sam nie jest w stanie wiele, to kto zwycięża? Tak samo jak w przypadku świętych. Bóg. Tylko w taki sposób, że rozgrzesza. Tak czy inaczej do Niego należy ostatnie słowo. Niebo będzie to samo. Dla uwikłanych, dla uzależnionych i dla świętych. Jeżeli tylko poddadzą się miłosierdziu Bożemu. Jeszcze jeden taki drobny szczegół w tej poprawie i zadośćuczynieniu. Mianowicie, już o tym mówiłem wczoraj i pewnie powiem jutro, bo to jest dość ważna teza, prawda? Grzech nie może stać w centrum mojego życia duchowego. I Bóg jest ważniejszy od grzechu, i ja jestem ważniejszy od grzechu. Jeżeli ktoś sobie postawi w życiu taki ideał, będę święty, to znaczy będę niepopełniającym grzechy, to dla Boga to jest mało. Proszę zobaczyć, że w życiu, w chrześcijaństwie nie chodzi o doskonałość, chodzi o miłość. O miłość, nie o doskonałość. Piękny jest tekst w 15 rozdziale świętego Jana o krzewie winnym. Ta latorośl, która przynosi owoce, te Bóg oczyszcza, żeby przynosiła owoc obfitszy. Owoc, nie oczyszczenie. Owoc się liczy. Ze względu na owoc się oczyszcza. Znamy to przysłowie, że kto, ten nie popełnia błędów, kto nie robi nic. Jeżeli będą owoce, Bóg będzie oczyszczał. Krótki przykład ze skalniakiem. Kiedy przyszedłem do seminarium, to akurat zakładano skalniak. I wtedy zrozumiałem taką prawdę, że od plewienia jeszcze nic nie rośnie. Ja patrzyłem na ten skalniak kolejny raz wyznaczany do pracy przez pryzmat tylko plewienia. Dopiero później zrozumiałem, że to nie o to chodzi, żeby go bez końca plewić. Plewimy po to, żeby coś urosło, a nie plewimy dla plewienia. Od plewienia nic nie rośnie. Natomiast jeżeli się systematycznie ten skalniak plewiło, to z biegiem czasu zauważyliśmy, że tamte roślinki, one są coraz mocniejsze i na pewnym etapie już mogły sobie same poradzić z chwastami, bo były silniejsze, a nas nie wyznaczano już do plewienia. Dobro jest celem, nie samo oczyszczanie. I w końcu zadośćuczynienie. Zadośćuczynić to naprawić, to prawda. Natomiast ja chcę powiedzieć już takiej jeszcze jednej rzeczy, która się dzieje w sakramencie pokuty, mianowicie ta tak zwana pokuta, którą zadaje ksiądz. Mam taki zwyczaj, że zwykle nie daję wielkich pokut. Przynajmniej z dwóch powodów. Nie narzucam nic moim braciom tutaj akurat. Natomiast nie chcę zadawać wielkich pokut z dwóch powodów. Po pierwsze, mam dzisiaj takie wrażenie, że do spowiedzi przychodzi coraz więcej ludzi udręczonych. Niezłych, udręczonych, przeciążonych, przemęczonych, rozbitych, rozjechanych. Co im ta pokuta pomoże? Idź do Częstochowy 10 razy. Co to da? Jeżeli ja tą pokutą jeszcze człowieka udręczę, to jeszcze go tym bardziej zniechęcę do sakramentu pokuty. A druga sprawa, myślę, że jeszcze ważniejsza. Wielka pokuta daje nam takie złudzenie, że żeśmy swoje grzechy odpracowali. A to nieprawda. To nie my jesteśmy zbawicielami w sakramencie pokuty. To Bóg bierze to na siebie. Moja pokuta, którą mam odmówić, odprawić czy coś tam, to znak, że ja mam wolę naprawiać to zło, które popełniłem. Bo skali tego zła często nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Proszę zobaczyć, to jest jak domino czasami. My widzimy tylko pierwszą kostkę. A gdzie to zło poszło dalej? Czasami nie mamy pojęcia, kto na kim odreagował. Na kim odreagowała teściowa. Natomiast to taki drastyczny przykład. No jaką zadać pokutę, jak się ktoś spowiada, że dokonał aborcji? Przecież nie wskrzesi tego dziecka. Nie? To już tylko penitentowi, kobiecie trzeba pomóc, żeby jakoś się pozbierała. Bo tutaj pokuta już nikogo nie wskrzesi, nie powoła do życia. Natomiast to jest też cudowne, że to dziecko przecież żyje w Bogu. Że można z nim jakąś więź nawiązać. Na podsumowanie parę słów. Spowiedź nie jest po to, by poniżać. Nie jest po to, by upokarzać. Nie jest po to, by zawstydzić. Jest po to, żeby uznać swoją grzeszność przy świadku, czyli w relacji. Po to jest, by doznać uzdrowienia, by przeżyć nadzieję, by wstać z kolan, by się dźwignąć z tego, co nas przerasta. Jest to sakrament trudny, ale niezwykle owocny. Powtórzę to, spośród wszystkich sakramentów łaska tego sakramentu jest chyba najbardziej namacalna. Kiedyś takie eksperymenty sobie robiłem, że się spowiadałem i patrzyłem, co będzie we mnie w środku. Ponieważ gdzieś tam jakieś podstawowe, minimalne, psychologiczne przygotowanie mam, więc tak sobie patrzyłem. No, spowiadam się u byle kogo, czyli to też ksiądz, więc o sobie pewnie też tak powinienem pomyśleć. Spowiadam się u pierwszego lepszego księdza. Nie mówię mu wcale rzeczy nadzwyczajnych. On też mnie nie zagnie, bo ja też jestem księdzem, więc spodziewam się, co powie. No tam się nic po ludzku nie powinno wydarzyć. Natomiast mija jakaś chwila, jedna czy druga, profesjonalista wyspowiada profesjonalistę, a tam się coś dzieje. Tam się coś dzieje. Tam jest jakieś nagle światło, jakiś pokój. Coś tam się wydarza. I muszę powiedzieć, że jestem zachwycony tym sakramentem i jaką on ma moc. Jeżeli sakrament jest w stanie nawet największe namiętności na jakiś czas ugasić, to nie wiem, kto to potrafi zrobić z ludzi. Już nie mówiąc o tym, że odpuszczać grzechy, to już tylko Chrystus może. To jest sakrament trudny, ale niezwykle owocny. Przychodzisz, odpuszczam i to się dzieje. Jesteśmy bogaci jako Kościół katolicki w sakrament pokuty i dobrze jest z tego korzystać. Dlatego absolutnie już na koniec pragnę zaprosić was do krótkiego dziękczynienia za te spowiedzi, które odbyliśmy. Nawet za te, które były trudne. Muszę się pochwalić, że też miałem taką spowiedź w życiu. Notabene w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, że od konfesjonału odszedłem, bo już nie wytrzymałem. Potem Pan Bóg jakoś tak sprawił, że u następnego księdza byłem, pewnie jak się przedstawiłem, że jestem księdzem, to dlatego już nic nie powiedział, tylko rozgrzeszył. Nie dał mi żadnego pouczenia. Normalnie to bym się obraził. Mówię, chociażbyś się facet postarał, nie? Chociażbyś spróbował. Ale byłem wtedy tak wdzięczny, że nic nie mówił, że dzisiaj już jestem wdzięczny, jak ksiądz księdzu nic nie mówi, tylko rozgrzeszy. Wierzę, że ten sakrament jest sakramentem Boga. Proszę was, żebyście się nie zniechęcali, nawet jeżeli macie za sobą w życiu trudne spowiedzi.